Stefana Starzyńskiego, legendarnego prezydenta Warszawy, można też uznawać za autora koncepcji budowy metra w stolicy, czy też za takiego autora należałoby uznać architekta Tadeusza Tołwińskiego. Dlaczego za kadencji Stefana Starzyńskiego nie udało się pozyskać pieniędzy z budżetu centralnego na dofinansowanie tak ważnej inwestycji, porównywalnej na przykład do budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego czy budowy Gdyni? Wreszcie, czy rzeczywiście była szansa, żeby na 25-lecie odrodzonej Rzeczypospolitej zainaugurowano pierwszą linię metra? O tym dziś w programie. Program Historia toczy się dziś. Serdecznie Państwa zapraszam, a gościem programu jest pan Jakub Jastrzębski, warszawianista, badacz historii warszawskiego metra, współtwórca bloga Warszawska Identyfikacja i autor tej książki, książki Metro Stefana Starzyńskiego, ale ze znakiem zapytania na końcu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To zacznijmy może od tego najważniejszego pytania, bo chyba funkcjonuje taki mit Stefana Starzyńskiego, oczywiście poza tym, że legendarny prezydent, który nie opuścił stolicy, nie opuścił mieszkańców, można powiedzieć, był dowódcą cywilnym w ogóle obrony Warszawy, ale że on jest też autorem koncepcji budowy metra i gdyby nie II wojna światowa, to wszystko było już w koncepcjach opracowane, zapisane i na 25-lecie odrodzonej Rzeczypospolitej byłoby metro. To prawda czy nie?
No, nie możemy tego sprawdzić, tak? No bo wybuchła II wojna światowa, więc to wszystko pozostaje w sferze jakiejś tam, powiedzmy, uznaniowej, tak, do oceny, ale no, nic nie przemawia za tym, żeby tak się miało stać, nic nie przemawia za tym, żeby powiedzmy na 25. rocznicę odzyskania niepodległości metro powstało i właśnie dlatego no, uważam, że to jest jednak mit, że to jest próba niejako dopisania trochę zasług, jakby jeszcze troszeczkę poprawienia tej postaci prezydenta Starzyńskiego, który ma już jakby zasługi oczywiście jako bohaterski obrońca Warszawy, no jako to ta ikona oporu przeciw Niemcom i tutaj to nie jest mit, tego nie trzeba poprawiać, a jednocześnie no jako ten komisaryczny prezydent Warszawy no troszkę czasem wydaje mi się, że dziennikarze czy nawet historycy próbują dopisać zasług Starzyńskiemu.
Jaka jest sytuacja komunikacyjna w Warszawie w roku 1934, kiedy Stefan Starzyński zostaje komisarycznym prezydentem Warszawy, bo wiemy o tym, że tramwaje elektryczne są w Warszawie od 1908 roku, wcześniej to są tramwaje konne. No ale właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sieć na przykład autobusów, bo z tego, co pan też pisze i nawet pokazuje, można zobaczyć zdjęcia takich autobusów Chevroletów, bardzo pięknych zresztą, jakby dzisiaj takie autobusy jeździły, to naprawdę Warszawa byłaby chyba słynna na całym świecie, ale pisze pan, że w 1933 roku było tylko 6 linii autobusowych.
Tak, no dzisiaj, bo troszeczkę... Często różne nasze przekonania o przeszłości wynikają z tego, jak widzimy teraźniejszość, tak? Ponieważ dzisiaj to autobusy są jakąś tam no, dużą częścią tego warszawskiego transportu i przyzwyczajeni jesteśmy i przez lata byliśmy do autobusów. No jeszcze przecież zanim uruchomiono metro, no to na przykład na Ursynów się jeździło autobusem. Że te autobusy, skoro teraz są ważne, to i wtedy były ważne, a tak naprawdę one wtedy były jakimś uzupełnieniem tej sieci tramwajowej bardzo nowoczesnej, bo tramwaje elektryczne w Warszawie miały, naprawdę odgrywały ogromną rolę i na początku w ogóle to cała ta komunikacja to były właśnie tramwaje, autobusy miasta stołecznego Warszawy, tramwaje warszawskie, bo tramwaj był tym kręgosłupem komunikacyjnym miasta. I właśnie też to było problemem, że już nie dało się tych tramwajów więcej wcisnąć w wąskie ulice ówczesnej Warszawy, że tak jak dzisiaj mamy wydzielone torowiska i jak wsiadamy do tramwajów, no to mamy praktycznie pewność, że on nigdzie nie utknie po drodze, no bo po prostu jedzie swoim torem i z niczym, nic mu za bardzo nie przeszkadza. No to wtedy było tak, że tramwaje jeździły po ulicach, środkiem ulicy, jednocześnie tą ulicą jeździł wóz konny i autobus i taksówka i jakiś pojedyncze samochody prywatne, więc ten tramwaj był, to w tramwajach tłoczyli się warszawiacy No i problem polegał na tym, że już więcej tych, nie dało się zwiększyć możliwości przewozowych tego środka transportu, a autobusy, które były uzupełnieniem, zaczęły kursować po mieście dopiero od 1928 roku i tak naprawdę no to był właśnie jakiś dodatek taki, albo na przedmieściach, gdzie jeszcze było za mało pasażerów, żeby tam zbudować linie tramwajowe, albo po prostu w Śródmieściu, tam gdzie już tych linii nie było, no to dosłownie pojedyncze ulice i najbardziej takim znaną trasą, no to było właśnie połączenie przez Plac Teatralny i Plac Napoleona, Walecki, czyli dzisiejszy Powstańców Warszawy. Tam akurat nie było linii tramwajowej, jedna z niewielu takich szlaków, gdzie sieci tramwajowej nie było, więc tam te autobusy mogły być uzupełnieniem, ale to tramwaje w większości woziły warszawiaków i na pytanie, jak wtedy wyglądała sytuacja komunikacyjna, ona była zła, dlatego że właśnie Warszawa z powodu swojej historii jeszcze XIX-wiecznej, czyli miasta, które było jednocześnie twierdzą i rozwijało się też w państwie, w ramach państwa zaborczego, no to władze rosyjskie nie inwestowały za bardzo w poszerzanie ulic, w budowanie jakichś nowych arterii, raczej skupiano się na pierścieniach fortów i później zbudowano wodociągi i kanalizacje, bo to twierdzy też mogłoby być potrzebne, tak? A twierdzy nie były potrzebne, na przykład szerokie ulice, którymi później mogłyby jeździć wygodnie i tramwaje, i autobusy, i samochody. Więc nawet ówczesna, tak naprawdę główna arteria, czyli Marszałkowska, była wąziutka z dzisiejszego punktu widzenia, bo praktycznie o połowę węższe niż dzisiaj, a była jedną z szerszych ulic. I tą Marszałkowską kursowały właśnie tramwaje i śmiano się, że jeśli się na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich przewróci fura ze słomą, to całe miasto jest sparaliżowane na kilka godzin. I to tak naprawdę tak było, no bo wystarczyło, że coś stanęło na trasie tych tramwajów i one już właściwie nie mogły kursować. Zresztą są zdjęcia z takich korków tramwajowych, no bo wtedy motoryzacja indywidualna praktycznie nie istniała. W całym mieście było może z 10 tysięcy pojazdów, w mieście liczącym 1 300 000 mieszkańców, no bo tak naprawdę na samochód mało kogo było stać, żeby nie powiedzieć, że prawie nikogo nie było stać. I tak z tych 10 tysięcy pojazdów to 2 000, zdaje się, to były motocykle, a kilka tysięcy to były taksówki, bo jakby taksówki stanowiły właśnie większość samochodów na ulicach miasta, więc no nie, trudno było mówić o tym, żeby ta komunikacja indywidualna jakoś mogła zastąpić zbiorową. No ta zbiorowa była przepełniona, więc i nie było za bardzo perspektyw, żeby tą sytuację, nie było już możliwości, żeby więcej tramwajów jeździło Marszałkowską, bo one jeździły tak często, że już zastanawiano się, czy to jest jeszcze bezpieczne. Tak, czy one nie zaczną na siebie wpadać, albo czy nie zaczną właśnie utykać w jakichś ogromnych korkach.
Pan w swojej publikacji wskazuje na postać, którą przywołałem we wprowadzeniu, Tadeusza Tołwińskiego, architekta, zresztą ochotnika w bitwie polsko-bolszewickiej, jako na tego, który właśnie jako architekt opracował koncepcję budowy kolei podziemnej. On zresztą wyznaczył także taką pierwszą linię, która miałaby powstać z Wierzbna na Muranów. I teraz pytanie, czy jego w takim razie, i to już w latach 1917-18, czy w takim razie Tadeusza Tołwińskiego możemy uznać za takiego pierwszego projektodawcę koncepcji budowy kolei podziemnej w Warszawie?
Myślę, że nie. Myślę, że jego rola była duża i faktycznie ukształtowała na kolejne lata myślenie o tym, jak to metro, jak kolej podziemna w Warszawie mogłaby wyglądać. Bo Tadeusz Tołwiński w 1915 roku, kiedy Rosjanie opuścili Warszawę, a zajęli ją Niemcy, to oni zezwolili, te niemieckie władze okupacyjne zezwoliły na jakąś tam pewną swobodę, no w porównaniu z tym, co działo się wcześniej. I jedną z takich takich pól, gdzie tej swobody było więcej, było właśnie zarządzanie miastem. Jakby odtworzono samorząd, którego wcześniej właściwie nie było i te władze samorządowe przystąpiły do jakby do zarządzania miastem z ogromnym optymizmem. I no bo panowało takie przekonanie, że wszystko, co jakby złe, no to przez tych Rosjan, którzy w Petersburgu nie chcieli dać zgody na różne często słuszne albo potrzebne inicjatywy. I Więc poproszono architektów z koła architektów, czyli tych absolwentów, powiedzmy, uczelni, którzy mogliby na nowo zaprojektować miasto tak, jak ono miało się rozwinąć, no bo też jego powierzchnia się zwiększyła już w 1916 roku znacznie i trzeba było po prostu zaprojektować tą powiększającą się Warszawę. I Tadeusz Tołwiński był jednym z tych architektów. On był zresztą synem innego architekta, był już wtedy jakby takim, no można powiedzieć, złotym dzieckiem tej warszawskiej architektury, bo był bardzo młody wtedy. I to była, i też nazywany jest ojcem polskiej urbanistyki. I jakby ten projekt, który ci architekci zaproponowali dla jakby powiększenia, dla tej powiększonej Warszawy, że na przykład w jednych miejscach będą dzielnice mieszkalne, tu będzie jakiś park sportowy, tu będzie dzielnica szpitali, no zgodnie z jakby z tymi najlepszymi ówczesnymi praktykami projektowania miast, to też odcisnęło ogromne piętno na tym, jak później myślano o Warszawie, o metrze również, ale głównie o Warszawie i rozwoju. I to pozostało tak naprawdę też aktualne do dzisiaj. Ja myślę, że studenci architektury na Politechnice Warszawskiej dzisiaj również czytają o na przykład tym szkicu planu zagospodarowania Warszawy, który wtedy powstał, a na pewno czytają też książkę urbanistyka Tołwińskiego. I Tołwiński był... Kiedy to koło architektów przekształciło się w sekcję regulacji miasta, i wśród tych pomysłów, które wtedy stworzono, była budowa kolei podziemnej. I tych inicjatyw było dużo, tych różnych planów, takich perspektywicznego rozwoju miasta. Na przykład myślano już wtedy o trasie północ-południe, czyli dzisiejszej arterii, Aleja Niepodległości, Chałubińskiego, Jana Pawła II i dalej na Żoliborz. To był jeden z planów i wśród takich planów ten plan zrealizowano tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej w całości. Ale też jednym z takich planów była budowa metra i właśnie Tołwiński zaproponował jego tak naprawdę pierwszy przebieg i nawet stworzył dość, znaczy ten jego kąt, to nie było tylko, nie był to tylko rysunek na mapie, tak, na planie Warszawy linie, ale też jakieś założenia dotyczące tego, gdzie powinny być te przystanki, jak często, jak powinien wyglądać tunel, jakiej wielkości powinny być wagony i tak dalej. Ale jednocześnie to był tylko projekt, który musiałby zostać przez władzę jakby zaakceptowany. No więc trudno mówić tutaj o tym, że Tołwiński był jakimś wizjonerem, czy też ojcem. Zresztą on później się właściwie do tego projektu nie przyznawał, no bo on nigdy nie wyszedł poza tą deskę kreślarską. Nie dopiero w 2018 roku udało się znaleźć tak naprawdę kilka zdjęć tego projektu, bo wcześniej on był zaledwie wspominany w jakichś takich dużych opisach, poświęcano mu jedno, dwa zdania, ale jak się na niego spojrzy, to później widać, że wszystko, co później projektowano w latach 20. i 30., co mówiono i pisano na temat metra, wywodziło się z tej koncepcji.
Przed Stefanem Starzyńskim, zresztą pan to też opisuje, mamy kadencję prezydenta Warszawy Zygmunta Słomińskiego i za tej kadencji, co też jest tutaj wskazane, no toczą się dosyć zaawansowane, wydaje się, negocjacje z francusko-belgijskim konsorcjum, które jest bardzo mocno zainteresowane tym, żeby współfinansować, ale też czerpać zyski z budowy metra warszawskiego. Tam szacowane są na poziomie takie zyski na poziomie 3-4%, ale tak jak pan wskazuje, po 35 latach cała ta infrastruktura związana z metrem przeszłaby na własność miasta, czyli w sumie umowa dosyć opłacalna. Te negocjacje, pan zresztą to jako taki załącznik przedstawia cały proces ten negocjacyjny. Czy można powiedzieć, że no one upadły z powodów stricte finansowych? Znaczy kryzys finansowy ogólnoświatowy, który się oczywiście też przełożył na realia polskie, spowodował, że prezydent Słomiński w którymś momencie dosyć radykalnie przerwał te negocjacje, czy też jakichś innych przyczyn możemy się doszukiwać?
Wydaje się, że tak. No zacznę od tego, że wcześniej było mniej więcej wiadomo, że takie rozmowy się toczyły, ale nie było wiadomo, no właściwie niewiele było wiadomo o szczegółach, bo wiedzieliśmy tylko tyle, ile warszawska prasa z tamtego okresu pisała, a ona nie była właściwie zbyt chętnie informowana przez władze miejskie. ekipa prezydenta Słomińskiego była jeszcze dosyć taka staromodna, jeśli chodzi o dzielenie się swoimi pracami. To później Starzyński tutaj zupełnie w drugą stronę poszedł, więc dopiero odnalezienie przeze mnie dokumentów w archiwum w Nantes we Francji pozwoliło zerknąć na te, właśnie zerknąć, no objąć jakoś te negocjacje, jakby ująć je.
A jak on w ogóle tutaj wejdę w słowo, natrafił na te dokumenty?
Wiedziałem, że znaczy pisano o tym, że było kilka tych konsorcjów, pisano o tym, że właśnie pojawiały się też różne sprzeczne często informacje, pojawiały się informacje o tym, że to byli Francuzi, że byli Belgowie, że byli Niemcy, czasem Amerykanie, więc pisano w ten o różnych podmiotach. Więc próbowałem szukać po tych jakby narodowościach w jakichś placówkach archiwalnych. No teraz można to zrobić dość wygodnie, zdalnie, przynajmniej przejrzeć inwentarze archiwalne i zobaczyć, czy tam coś na taki temat, jak po prostu no nie wiem, koncepcja budowy metra w Warszawie, czy też jakieś konsorcjum do spraw budowy metra w Warszawie. I najpierw znalazłem w belgijskich archiwach narodowych chyba, tak chyba one się nazywają, teczkę, w której dosłownie było kilka dokumentów, ale ten jakby faktycznie te dokumenty jakieś tam były, tak? Czyli to potwierdzało, że coś takiego się działo, że Belgowie byli zainteresowani i później przez jakieś właśnie takie krótkie wspominki, a to nazwisko, a to jakieś wspomniane inny podmiot, który tam się znajdował, udało mi się natrafić na właśnie na to, że zaangażowany w to konsorcjum był prezes tramwajów w Nantes, bo wtedy Nantes miało dość dużą sieć tramwajów i okazało się, że tam w takim departamentalnym archiwum, czyli takim można powiedzieć wojewódzkim, są te dokumenty. Są dokumenty tego przedsiębiorstwa tramwajowego i taka gruba teczka dotycząca właśnie planu konsorcjum do spraw budowy metra.
W języku francuskim, tak?
Tak, tak, wszystko. Nie, to wszystko było po francusku. To było tak, że też to konsorcjum było międzynarodowe, więc Belgowie i Francuzi się, znaczy kilka tych instytucji, oni się musieli jakoś ze sobą uzgadniać różne rzeczy, więc wydaje mi się, że po prostu każdy dokument, który powstawał w ramach tego konsorcjum, był po prostu rozsyłany do wszystkich zainteresowanych i po prostu pakiet tych dokumentów jest właśnie tam w Nantes. No, okazało się, że trzeba było tam pojechać, no bo tych dokumentów było zdecydowanie za dużo, żeby je w formie cyfrowej jakoś uzyskać, bo Francuzi musieliby zeskanować tam chyba ponad 500 stron, więc byłem tam w Nantes i przefotografowałem te dokumenty, później zostały przetłumaczone i właśnie na tej podstawie też mogłem jakoś sformułować, stworzyć jakąś taki przybliżony oczywiście przebieg tych rozmów, oczywiście z jednej strony tej francusko-belgijskiej, tak, no bo te warszawskie dokumenty wszystkie podczas wojny pewnie zostały zniszczone, a na pewno zaginęły, więc właściwie niewiele wiadomo od naszej strony, co się działo, no ale jakby patrząc na to oczami tych Belgów i Francuzów, możemy mniej więcej odtworzyć, że takie rozmowy trwały, że były bardzo zaawansowane i że właściwie Francuzi się spodziewali podpisania umowy na budowę metra w Warszawie, gdzieś tam powiedzmy wiosną 1930 roku, a zamiast podpisania umowy dostali właśnie bardzo ostry telegram od prezydenta Słomińskiego, który zerwał je tak dosyć właśnie w mocnych słowach i oni byli bardzo zaskoczeni, bo właśnie byli raczej przygotowani na to, że ta inwestycja się zacznie, że będzie metro budowane w Warszawie, ale ówczesny prezydent miasta ocenił, że po pierwsze w miejskiej kasie już nie będzie na to pieniędzy, bo wtedy do momentu wybuchu wielkiego kryzysu, czyli w latach 1927-29, sytuacja gospodarcza Warszawy, sytuacja finansowa Warszawy była bardzo dobra. I kolejne budżety miasta kończyły się nadwyżkami, kilkumilionowymi nawet, a szacowano, że jeden kilometr metra, budowy metra to będzie około 6-10 milionów, zależy jak to jakby szacowano, ale powiedzmy, że że jeśli taki budżet kończył się nadwyżką kilku milionów, no to się wydawało, że to może być jakby ten moment, żeby taką inwestycję rozpocząć. Były jakieś tam już doświadczenia związane z koncesją na budowę tramwajów, czy to konnych, czy to elektrycznych, więc uznano, że to może być też atrakcyjny temat dla jakiegoś zagranicznego konsorcjum. I początkowo władze Warszawy uważały, że to będzie bardziej, smakowity kąsek dla tych zagranicznych inwestorów. Koniec końców już ci sami Francuzi stwierdzili, że bez przesady, że to aż tak nie będzie z samej eksploatacji metra nie będzie takich pieniędzy, jak władze Warszawy deklarowały, no bo oni tu wszystko musieli sprawdzić i to zostało sprawdzone, tak? Zostało jakby oszacowane, jakoba wielkość przewozów, jaki jest potencjał rozwoju i tak dalej. Skonsultowano to z ekspertami z metra paryskiego, oni wydali jakąś taką opinię, no bo to były pieniądze, które trzeba było w to jakoś tam włożyć.
Ale chcieli wejść w ten
okres. Chcieli wejść, tak, tylko chcieli wejść, ale jednocześnie chcieli, żeby to, nie chcieli ponosić pełnego ryzyka, tak, chcieli, żeby też władze Warszawy jakby też wyłożyły jakieś pieniądze, tak.
Czyli można porównać to do dzisiejszych kategorii partnerstwo publiczno-prywatne?
No, myślę, że w jakiejś formie tak, chociaż no to tutaj pytanie właśnie bardziej do ekspertów jakichś
gospodarczych. A wiemy w jakich proporcjach wejść tam versus miasto?
Tam pojawiały się takie propozycje, no było kilka jakby modeli, w których to mogłoby się odbyć i władze Warszawy liczyły na taki model maksimum, opcję maksimum dla miasta, czyli konsorcjum wkłada wszystkie pieniądze, całe pieniądze, jakie są potrzebne, buduje infrastrukturę, kupuje tabor, wszystkie niezbędne urządzenia i później przez właśnie tam powiedzmy 35 lat sobie eksploatuje kolej podziemną w Warszawie, która później przechodzi na rzecz miasta i jakby miasto nie wkłada w to żadnych pieniędzy. Francuzi woleli, żeby to miasto zbudowało tunele i całą tą infrastrukturę, powiedzmy, ciężką, tak? A oni zapewnią po pierwsze finansowanie, tak? Bo w jakiejś formie obligacji, pożyczki to tam miało być różnie rozwiązane, a później będą 35 lat eksploatować i wtedy to przejdzie na rzecz miasta, no co miasto uznało za niekorzystne. Więc próbowano znaleźć jakieś pośrednie rozwiązanie. Mówiło się na przykład o przejęciu, właśnie stworzeniu takiego dużego konsorcjum, w którym będą, czy takiego przedsiębiorstwa miejskiego, w którym by były na przykład właśnie tramwaje, autobusy, bo one były zyskowne wtedy. I w ramach tego organizmu metro by funkcjonowało, ale tak naprawdę do tego jednak wydawało się, że to będzie jakaś forma jakby tak w ramach tych negocjacji istniała komisja taka miejska, która rozmawiała z Francuzami i ci ludzie w tej komisji troszeczkę byli chyba za bardzo w te aspekty techniczne już potem zaangażowani i oni jakby na przykład zgłaszali, że okej, no to rozwiązanie finansowo nie jest najlepsze, no to jakby i zamiast skupić się na nim, to ustalili, że dobrze, to negocjujmy dalej kwestie bardziej techniczne, a to jakby, no tutaj trzeba będzie do tego wrócić, tak? No więc dlatego Francuzi mogliby się dać, że no okej, skoro oni zgłaszają jakieś uwagi do samego modelu finansowania, no to, a jednocześnie przechodzą dalej z negocjacjami, no to nie jest aż tak, w sensie to nie jest tak zwany game changer albo deal breaker, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli to nie zrywa tych rozmów. No i wydaje się, że później, kiedy to prezydent Słomiński jakby miał podjąć decyzję o podpisaniu umowy, stwierdził, że no okej, no to co zostało wynegocjowane jest niekorzystne dla miasta, więc no nie podpisujemy umowy. I dlatego Francuzi byli bardzo zaskoczeni. Myślę, że też, no oczywiście, że na to miał wpływ fakt, że właśnie zaczął się kryzys gospodarczy i nagle się okazało, że ta sytuacja finansowa, światowa się pogarsza, więc trudno powiedzieć, czy nie wiem, Francuzom byłoby równie łatwo znaleźć finansowanie dla takiej inwestycji, bo to nawet nie było jakby jeszcze kwestią. Kwestią było to, że władze miasta stwierdziły, że po prostu po naszej stronie nie będzie na to pieniędzy, więc to był jeden aspekt, a drugi był taki, że zbliżały się wybory samorządowe, bo prezydentowi Słomińskiemu kończyła się kadencja w 1930 roku, wtedy ta kadencja prezydencka była krótka, ona trwała 3 lata i wydaje się, że ten temat metra mógł być też jakby takim lekko wyborczym, no bo wyobrażam sobie, że jeśli na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza wybory na wrzesień 30 roku, bo tak mogło być i powinno być, i wtedy prezydent Słomiński mówi, ja tutaj już mam gotową umowę z konsorcjum na decyzję o budowie metra właściwie podejmujemy, no to jego notowania mogły być dobre przed tymi wyborami, no tylko właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że nie przedłuży Słomińskiemu kadencji i to była zagrywka polityczna zdecydowanie. Użyto takiego wątpliwego powodu dotyczącego jakichś wcześniejszych rozwiązań prawnych dotyczących samorządu, ale to było tak naprawdę pogwałcenie obowiązującego prawa, no w czym sanacja jakby no miała jakieś tam doświadczenie, więc no po wyborach brzeskich to zrobienie w Warszawie przedłużenie kadencji prezydentowi to było nic, więc jakby tą kadencję po prostu uznano, że no to Słomiński może sobie rządzić dalej, tak. Co też pewnie mogło mieć znaczenie to, że sytuacja gospodarcza się pogarszała, więc jakby po co znowu też sanacji teraz wybory w tym niekorzystnym momencie, wybory, które ona może przegrać.
A jeśli raczej by przegrała, biorąc pod uwagę to, że endecja chodziła w Warszawie wówczas.
To pewnie by przegrała, ale co najgorsze, to jakby wygrała te wybory i została takiego prezydenta w fatalnym momencie, no bo już w 1930-31, a najbardziej w 32 roku, to już trwał taki kryzys, że w Warszawie to nie było pieniędzy na wypłaty dla urzędników, tych urzędników magistratu, tak? Czyli tych ludzi, którzy pracowali we władzach miejskich.
No właśnie, pan wskazuje też już później za kadencji Stefana Starzyńskiego na te problemy finansowe i zresztą na, to pan wspomniał o tych kilku milionach złotych potrzebnych na wydrążenie kilometra tunelu i w ogóle infrastruktury związanej z budową metra warszawskiego. Pan wskazuje, że w lutym 1937 roku zastępca Stefana Starzyńskiego, wiceprezydent Julian Kulski, dał taką głośną wypowiedź, że budowa metra byłaby zbyt dużym kosztem dla miasta. Wiceprezydent Kulski szacował, że wydrążenie około 40-50 kilometrów kosztowałoby 500 milionów złotych. I tutaj dla porównania pan wskazuje za prezydentem Kulskim, że 250 autobusów zakup 250 autobusów i wybudowanie zajezdni kosztowałoby jedynie 20 milionów złotych i w to warto byłoby inwestować, ale co ciekawe, jeszcze później jest ten plan inwestycyjny Warszawy na lata 1938-42, w którym po pierwsze nie przewidziano rozpoczęcia budowy metra, co trochę ten mit też obala, ale z drugiej strony ten cały plan na 4 lata opiewał na kwotę 400 milionów złotych, czyli można powiedzieć...
W nim nie było metra.
I w nim nie było metra, właśnie. Więc w tym momencie należałoby zakładać po pierwsze, że cały ten plan inwestycyjny jest poświęcony na budowę metra, no chyba że, i to moje pytanie, bo z kolei no można by sobie wyobrazić budowę jednej linii, nie kilku, tak jak tam później planowano, na przykład trzech linii, tylko jednej linii, no to byłby koszt około 80 milionów złotych. Dlaczego w takim razie w tym planie inwestycyjnym przewidzianym na te lata 38-42, no nie ma jednak budowy, chociaż rozpoczęcia budowy pierwszej linii, zwłaszcza, że Stefan Starzyński potem też prowadzi kampanię wyborczą.
Tak. Zacznę od tego, że ten plan to nie jest żaden plan. To jest, i ja o tym piszę w książce, to jest taki dokument jakby, to jest narzędzie walki politycznej, ja bym tak to nazwał, tak? Czyli Starzyński tworzy, czyli oczywiście jego administracja, tak, jego pracownicy Urzędu Miasta, tworzą taki plan inwestycyjny, który jest takim, nie chciałbym powiedzieć zbiorem pobożnych życzeń, ale taką absolutnie wersją maksimum miejskich inwestycji na kilka lat. A ten dokument, oczywiście dzisiaj możemy sobie przejrzeć te inwestycje i być w słusznym takim, że to, ale tutaj były ciekawe koncepcje i to planowano zbudować, i to planowano takie ulice planowano, i tu most, i tu coś tam, więc to jest wszystko bardzo, bardzo rozbudzające wyobraźnię, ale jednocześnie w tym dokumencie jest napisane, że te inwestycje, tak jak pan wspomniał, kosztowałyby ponad 400 milionów złotych, z czego miasto mogłoby wygospodarować na nie około 100 milionów. A pozostała część I to jest clue tego dokumentu, który moim zdaniem jest źle interpretowany powszechnie, jest to, żeby pozostałe 300 milionów dołożyło państwo. Tam oczywiście są wskazywane konkretne rozwiązania, bo to też to miało być, ten dokument miał być takim dokumentem propagującym reformę budżetu Warszawy, tak? Tych środków, które miasto dostawało w jakiś sposób z państwa, a właściwie nawet nie dostawało, tylko którymi dysponowało, no bo tam poruszono różne kwestie, takie jak na przykład, gdyby tam powiedzmy 10 lat wcześniej wprowadzono jakieś obciążenia podatkowe i one były zwiększane dla miast w ogóle, nie tylko dla Warszawy, ale dla miast. I później wskazywali autorzy tego planu, one się nawarstwiały i gdyby te rozwiązania zostały cofnięte, bo na przykład je wprowadzano, ponieważ coś się zmieniło w budżecie państwa, no to wprowadzano nowe obciążenie dla miast i później na przykład ta kwestia się rozwiązywała tam dotycząca, nie wiem, transportu albo komunikacji, a te podatkowe rozwiązania zostawiano, więc jakby Warszawa coraz więcej pieniędzy przekazywała do budżetu państwa z podatków i gdyby chociaż trochę tych, taka była myśl tego dokumentu, gdyby chociaż trochę tych obciążeń podatkowych zlikwidować, to można by było zbudować, rozwinąć Warszawę w taki sposób. Więc to był jakiś taki dokument, który miał właśnie pokazywać pewnie posłom czy władzom państwa, że okej, stolica to ma wspaniałe perspektywy rozwoju, no tylko potrzebujemy na to pieniędzy z budżetu państwa.
Ale mnie zastanawiało właśnie, czytając pana książkę, jedno, bo wiemy o tym z historii, że Stefan Starzyński był bardzo skutecznym komisarzem generalnym pożyczki narodowej. Uzyskał, z tego co pamiętam, 372 miliony chyba złotych na to, żeby, co zresztą przekroczyło trzykrotnie założenia tych, którzy go wysłali na tą trudną misję, więc był skuteczny w takiej kampanii. Dlaczego tutaj na przykład nie poszedł za własnymi działaniami? Po pierwsze takimi, no dzisiaj byśmy powiedzieli PR-owymi, czyli uderzającymi trochę do społeczeństwa, że do mieszkańców Warszawy może, że słuchajcie, tak, musimy trochę, być może muszę was poprosić o pewien wysiłek, ale w zamian za to będziemy mieli to metro. Po drugie, czy nie można było by wyemitować wzorem wtedy obligacji skarbowych, obligacji warszawskich?
One były emitowane, tak. Tylko no, faktycznie nie było takiej akcji, też masowej akcji namawiania warszawiaków do ich zakupu, dlatego też, że no, wtedy to społeczeństwo było, no, było biedne, była sytuacja gospodarcza dalej była słaba.
Czyli ile razy można prosić, tak?
Tak, trochę tak. Zresztą faktycznie to było tak, że tą pożyczkę, o której pan wspominał, której komisarzem był Starzyński, ja dokładnych nie pamiętam już teraz jakby efektów finansowych, ale to całe państwo było zaangażowane. Często te daniny były, powiedziałbym, umiarkowanie dobrowolne. To trochę tak jak później po 45 roku były ciągle jakieś wprowadzane składki na to, a to na inny, tydzień przyjaźni polsko-radzieckiej i tak dalej, i tak dalej. I to jakby no po prostu oznajmiano tym zarabiającym, że teraz będzie taka danina i wtedy państwo też mogło to robić. I państwo po pierwsze jakby tak, no nie chcę powiedzieć, że skłaniało, ale na przykład no można powiedzieć nawet, że zmuszało przedsiębiorców i różne duże firmy do tego, żeby tą pożyczkę wspierali. No jakby z takim niewypowiedzianą obietnicą, że no to im się raczej opłaci wejść w pożyczkę niż nie wejść, tak? No bo później, jeśli chodzi o jakieś kontrakty, no to przecież też...
Kontrakty z państwem też.
Państwo było wtedy największym dostawcą kapitału. Trudno było go pozyskać w inny sposób, więc ta pożyczka narodowa była troszkę czymś innym i oczywiście udało się też odwołać do zwykłych ludzi, którzy często oddawali naprawdę ostatni grosz i później są listy w archiwach do urzędów, żeby, czy można by troszkę tych pieniędzy, na przykład, nie wiem, jednak oddać, bo ktoś zadeklarował za dużą kwotę i później nie miał co do przysłowiowego garnka włożyć i to naprawdę do tego stopnia, że ludzie nie mieli na życie, bo za dużo dali na tą pożyczkę narodową, no bo ona też była w takim patriotycznym tonie i to była faktycznie jakby akcja ratowania państwa, można powiedzieć, tak, żeby własnymi siłami się z tego kryzysu gospodarczego wyzwolić, powiedzmy, tak?
Pan wskazuje też na to, że Stefan Starzyński miał właściwie za plecami taki oddech prasy, między innymi Gońca Warszawskiego, który bardzo mocno zaczął prezydenta naciskać, żeby to się nie skończyło tylko właśnie na jakiejś koncepcji, czy na kampaniach, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, medialnych, czy wyborczych, bo przecież Stefanowi Starzyńskiemu bardzo zależało na tym, co mu się nie udało, żeby zostać wybranym w wyniku wyborów powszechnych przez Radę Warszawy, ale wyłonioną przecież przez mieszkańców. I Goniec Warszawski bardzo mocno tutaj naciskał już wówczas mówiono o tym, że jednak te wydrążone tunele mogłyby stanowić też schrony na wypadek wojny. Dlaczego w takim razie nie udało się jednak, czy to, znowu wracamy, powody finansowe także na poziomie budżetu centralnego kraju spowodowały, no bo wydaje się, że to było bardzo racjonalne z punktu widzenia takiej koncepcji też militarnej, żeby wydrążyć te tunele, chociaż nawet jakby to metro nie wystartowało jeszcze z funkcjonowaniem, ale żeby mieszkańcy mogli na wypadek zagrożenia wojennego, które jak wiemy się ziściło, mogli się w tych tunelach metra chronić.
Tak, od mniej więcej 1937-1938 roku pojawia się ten kontekst już wojenny, bo wcześniej w ogóle o tym nie wspominano. To kwestia obrony przeciwlotniczej, schronienia dla ludności jeszcze w latach 20. i 30. w ogóle na początku lat 20., pod koniec lat 20. i na początku lat 30. w ogóle się nie pojawiał. Po prostu sytuacja była taka, że konflikt jakiś nie, taki na taką skalę nie wydawał się prawdopodobny. Dopiero właśnie pod koniec lat 30., 37., 38. rok, 39. już zdecydowanie, to widmo wojny było na tyle realistyczne, że kwestia wykorzystania metra jako schronów dla ludności jest już jednym z takich leitmotivów tego zagadnienia. I pojawiały się takie próby znowu, no bo co różniło władze Warszawy w drugiej połowie lat 30. od władz Warszawy pod koniec lat 20. To był sposób myślenia o mieście i o jakby pozyskiwaniu środków dla miasta, tak? Słomiński, czyli demokratycznie wybrany prezydent, lata 20., czyli jeszcze jakby no miasto i Polska otwarta bardziej na świat, więc planowano właśnie emisję jakichś obligacji, zagraniczne konsorcjum, nie wiem, marzono o wystawie światowej, która przyciągnie jakichś turystów, gości z całego świata, a pod koniec lat 30. to jest moment zamknięcia Polski, tak? Dążenie do autarki gospodarczej, do samowystarczalności, więc Starzyński nie marzył o pożyczce zagranicznej, tylko chciał, żeby właśnie pieniądze z budżetu państwa, wystawę światową w tej samej koncepcji zmieniono na powszechną wystawę krajową, czyli znowu zamiast szukania na zewnątrz, to miało pokazywać dorobek Polski na 25-lecie niepodległości. Nie mówię już o żadnych koncesjach, no bo uznano, że te koncesje z lat 20. były niekorzystne dla Polski, tak, że ci zagraniczni kapitaliści wykorzystywali nas, mówiono właśnie o tym kolonialnej wręcz zależności i jakby też takim jak to powiedzieć, taką emanacją tego, jest to, że Starzyński zrobił bardzo dużo i to był naprawdę jego ogromny sukces, dzisiaj myślę, że prawie kompletnie zapomniany, że udało mu się odzyskać od właśnie Francuzów elektrownię, która była tak naprawdę właśnie na nią udzielona koncesji. Później ta koncesja została w dosyć niejasnych okolicznościach, ona była przekazana z jednego podmiotu na drugi i tak dalej. I pod koniec lat 30. właśnie Starzyński doprowadził do tego, że jakby odzyskał elektrownię dla miasta. To był ogromny sukces, bo ta elektrownia była warta kilkadziesiąt, jak nie kilkaset milionów złotych, czyli
wysysała pieniądze.
I przede wszystkim wysysała pieniądze do tego stopnia, że w pewnym momencie zastanawiano się już poważnie, czy na przykład jak planowano oświetlenie kolejnych ulic, czy stosować rozwiązanie nowoczesne, latarnie elektryczne, czy może jednak gazowe, bo gazownia była miejska i było wiadomo, że jakby ten koszt nie będzie, nie zależy od jakiegoś zewnętrznego podmiotu, który nagle podniesie ceny. Zresztą tak mówiono, że Francuzi właściwie nie inwestowali w elektrownię, tylko wyciągali z niej pieniądze i tak naprawdę jak miasto ją przejęło, to w pierwszym okresie jakby należało ją jakby, no, powiedzmy, wyremontować, doinwestować trochę, no bo ona była niedoinwestowana, dlatego że była traktowana jako taki sposób wyciągnięcia z Warszawy, z Polski pieniędzy, więc jakby to raczej to wahadło w drugą stronę poszło, czyli my teraz sami naszym własnym polskim wysiłkiem zbudujemy sobie COP albo, nie wiem, powiedzmy metro w Warszawie. Oczywiście Starzyński był też gotowy na to, żeby powiedzmy metro albo jakaś inna inwestycja stała się takim sztandarową inwestycją ogólnopaństwową i kiedy zapadła decyzja o organizacji powszechnej wystawy krajowej, to on jakby bardzo był entuzjastą tego projektu, no bo znowu on, ten projekt mógł jakieś pieniądze ze strony państwa przynieść, tak? Ale nawet jeśli chodzi o wystawę krajową zaplanowaną na rok 1944, to nie było w niej przestrzeni jeszcze na budowę metra. To po prostu chodziło o to, żeby miasto Starzyński jako jego można powiedzieć właśnie szef, tak? Był gotowy na różne inicjatywy, które sprawiłyby po prostu, że miasto miałoby więcej środków do przeznaczenia na różne potrzeby.
To ostatnie pytanie, już takie podsumowujące. Mhm. Czyli co, nawet jakby nie było napaści Niemiec na Polskę, nie byłoby drugiej wojny, to na 25-lecie odrodzonej Rzeczpospolitej nie byłoby nawet jednej linii metra funkcjonującej w Warszawie.
Nie, to było już niemożliwe wtedy to, żeby w 1944 roku wybudować metro, to jego budowa właściwie powinna się już zaczynać, a jeśli nie zaczynać, to przynajmniej musiałoby być jakieś już takie bardzo zaawansowane prace projektowe i jakieś pieniądze, z których to miało być sfinansowane, ponieważ takich pieniędzy nie było i nie było żadnej perspektywy, żeby one się pojawiły, no to trudno mówić o tym, żeby coś z niczego. To nawet Starzyński nie był w stanie, mimo że on był momentami mistrzem takiego wyciągania królika z kapelusza, tak jak właśnie ta pożyczka narodowa, albo różne inne przedsięwzięcia, które wychodziły mu i był bardzo skutecznym menadżerem tego miasta, no tylko znowu, jakby no też nie wszystko to, o czym mówił wtedy i oni nie wszystkie jego zamierzenia powinniśmy dzisiaj brać jako jego plany, bo niektóre z nich to były po prostu polityczne deklaracje, które wygłaszał.
Przed wyborami.
Tak jest, przed wyborami albo chociażby przed przedłużeniem jego kadencji u sterów miasta, no bo on był komisarycznym prezydentem najpierw na półtora roku i później znowu na półtora i dopiero potem były wybory. Więc jeśli spojrzymy na te daty, to nagle się okazuje, że wiele tych poczynań, które dzisiaj jakby bierzemy je jako po prostu dorobek Starzyńskiego, tak, wystawa Warszawa przyszłości, która ma właśnie kilka dni temu 90. rocznicę jej otwarcia w Muzeum Narodowym mogliśmy świętować, no to to była taka wystawa, która jakby pokazała warszawiakom, jakie plany ma Starzyński i tak się składa, że ona została otwarta 28 marca, 31 marca kończyła się ta pierwsza półtoraroczna, nie chcę powiedzieć kadencja, tylko ten okres zapisany Starzyńskiemu jako komisarycznemu prezydentowi. I wiadomo, że decyzje o tym przedłużeniu podejmowali jego polityczni koledzy, więc no to nie trzeba było tutaj jakichś wielkich, Starzyńskiemu musiał się jakoś bardzo o to starać, ale chciał zapewnić temu, zdaje się, odpowiednią oprawę, czyli takie wydarzenie jak wystawa, którą otwierał prezydent z premierem i którą prasa naprawdę się zachwycała i to niezależnie od opcji politycznej, to było coś, co mogło sprawić, że no tutaj wystawa, plany ogromne, prasa tym żyje i to przedłużenie kadencji wydaje się po prostu taką no, oczywistością, tak? No taki prezydent, który ma takie plany, no niech rządzi dalej, niech pokaże, tak?
No więc jakby tak się działo.
Tak się działo i później jak się zbliżały wybory, to znowu była wystawa Warszawa Wczoraj, Dziś, Jutro, która również była sukcesem i frekwencyjnym i opisywano ją jako takie przedsięwzięcie, które właśnie pokazuje, jak ta Warszawa się rozwija i będzie się dalej rozwijać. z takim zastrzeżeniem będzie się dalej rozwijać, jeśli u władzy pozostanie ten sternik Starzyński. No i to się oczywiście nie zdarzyło, tak? No, Starzyński został u władzy, ale nie został wybrany na tą 10-letnią kadencję, tylko znowu był właściwie komisarycznym prezydentem. Nie wiemy też, jak długo, ja też o tym piszę, że tak naprawdę to troszeczkę przeoczono, myślę, to, jak długo jeszcze mógłby w ogóle rządzić Starzyński, gdyby nie wybuch II wojny światowej, ale no myślę, że nawet w jego najambitniejszych planach, które faktycznie były planami, a nie tylko hasłami, które rzucał do tego metra przez kolejne 5 lat, nawet może i 10, pewnie by nie było.
To i dużo więcej w książce. Metro Stefana Starzyńskiego ze znakiem zapytania. Można o tych kampaniach prasowych, kampaniach politycznych. W końcu Stefan Starzyński był politykiem. Można też poczytać o negocjacjach z konsorcjum francusko-belgijskim. A rozmawialiśmy o tym wszystkim z autorem książki, warszawianistą Jakubem Jastrzębskim. Bardzo dziękuję za to.
Dziękuję bardzo.